księdze liczb, którą już omówiliśmy, mniej więcej, tak czytaliśmy w związku z wywiadem w Kanaanie. Odezwał się znowu Pan do Mojżesza tymi słowami: poślij ludzi, aby zbadali kraj Kanaan, który chcę dać synom Izraela. A z kolei księdze powtórzonego prawa, którą aktualnie próbujemy zrozumieć, czytamy: wtedy przystąpiliście do mnie wszyscy i rzekliście, mowa o Izraelitach, wyślijmy mężów przed sobą celem zbadania kraju i poznania drogi, którą mamy kroczyć, mamy iść oraz miast, do których mamy wkroczyć. Rzecz wydała mi się dobra. Jest ogromna różnica, wręcz przepaść. Tutaj Bóg mówi do Mojżesza, daje mu rozkaz, tak to wprost trzeba rozumieć, a w Księdze Powtórzonego Prawa jest mowa o tym, że jest to inicjatywa ludu, który zbliżył się do ziemi obietnicy i wtedy, kiedy Mojżesz przemawia do nich, że miejcie wiarę, tak jak Bóg nas wyprowadził z sytuacji niemożliwej, z rąk chciwego Faraona, który nas, z nas ludzi robił zwierzęta robocze, ufajcie, ten sam Bóg wprowadzi nas do ziemi opływającej w mleko i miód. Gdy taką mowę głosił i wygłosił, zgłosili wtedy się do niego ludzie i powiedzieli: słuchaj, ale wyślijmy najpierw mężów przed sobą celem zbadania kraju i poznania drogi, którą mamy iść, oraz miast, do których mamy wkroczyć. Rzecz wydała mi się dobra i wziąłem spośród was 12 mężów i tak dalej. No i co wy na to? Otóż trzeba powiedzieć, że jedna wersja jest słuszna i druga wersja jest słuszna. Jedna wersja jest dobra i druga wersja jest dobra. Z tym, że jedna z wersji ma w sobie pewną przebiegłość Pana Boga, który chciał pewnego błędu ludzi. Zwróćcie uwagę na to, że Jezus po zmartwychwstaniu, jak przychodzi do apostołów, późno, późno, chyba mocno po 11, chyba pół do 12, to się ucieszyli ogromnie, ale czuli się zakłopotani głową między nogami, bo się nie śmiał patrzeć na Jezusa, wstydził się tak, że się tak skompromitowali. Jezus próbował ich rozruszać, no i wreszcie kuzyn się odważył. Czy nie mogłeś zaradzić temu, żebyśmy się tak nie skompromitowali? Teraz się bardzo źle czujemy. Jezus obiektywnie może mógłby powiedzieć: trzy razy zapowiadałem. Tuż przed wejściem do Jerozolimy, po raz trzeci, tłumaczyłem, mówiłem: a gdzieście wy mieli uszy? Panie, myśmy nie mieli uszy, myśmy mieli pragnienia. Jeszcze dwóch liderów, Jan i Jakub, mamusia namówili: idź poproś go, żeby był jeden z nas po prawej, drugi po lewej. I mamusia poszła. Jak to byłoby przyjemnie. Nie mieliśmy uszu, mieliśmy pragnienia. No i wiecie, jako że jesteście znawcami poematu Boga Człowieka, Marii Waltorty, że Jezus wtedy powiedział: na wagę złota mowa, mowę aktualną dla nas wszystkich. Mógłbym temu zaradzić, ale dopuściłem ten błąd w waszym życiu, ponieważ wy, towarzysząc mi przez 3 lata jako Mesjaszowi, tę łaskę Bóg Ojciec wlał w wasze serce, już mieliście poczucie lepszości, dumy i to poczucie lepszości od innych ludzi było dla mnie pewną przeszkodą, ponieważ ja, jako baranek Boży, będąc Bogiem, jako człowiek, zająłem ostatnie miejsce w krzyżu. Wszyscy mi odmówili racji, ale były dwie kobiety, moja matka i Maria Magdalena, które mnie nie odmówiły racji, że muszę każde zło wziąć na siebie z miłością miłosierną przed obliczem Boga Ojca, że nie będzie zła, którego by mnie wchłonął swoim wszechmocnym miłosierdziem. Ja to przeżyłem w Wielki Piątek, a wy to przeżywaliście w Wielką Niedzielę. Zejście na ostatnie miejsce i dopiero wtedy, kiedy jeszcze teraz pójdziecie na 40 dni, przeżyjecie, że zawsze nie tak rozumieliście, jak powinniście byli rozumieć. I wtedy ja wam swego ducha pokory, bo tylko Bóg jest pokorny. Ducha pokory i miłości, miłosierdzia, i z tym pójdziecie w świat. Bo świat, który odpadł od Boga, jest światem pychy. My tylko czekamy na to, jaki tam sobie znaleźć powód, żeby powiedzieć, no wiesz. Otóż tego problemu dotyka zestawienie księdze liczb. Pan odezwał się do Mojżesza, poślij ludzi, aby zbadali kraj, Kanaan. A tutaj, kiedy wzbudza wiarę swoim pomiędzym przemówieniem Mojżesz i skończył słowami: nie lękajcie się, nie traćcie ducha. Wtedy przystąpili do mnie wszyscy i rzekli: byłoby rzeczą roztropną wysłać zwiad. Wydawało mi się to słuszne. I powiedziałem, że obie wersje są słuszne, dobre. Tak jak zresztą my w Ojcze Nasz odmawiamy: odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. A w Piśmie Świętym: nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Jedna wersja jest dobra i druga wersja jest. Otóż różnica jest taka, że Bóg mógłby tam w Księdze Liczb powiedzieć: Mojżeszu, broń Boże, nie idź za ich sugestią. Mógłby go wezwać do namiotu i powiedzieć: nie, broń Boże. To się skończy tym, że jak oni wrócą, wszyscy popadną w czarną rozpacz, ponieważ nie potrafią żyć przymierzem ze mną. I będziesz miał ogromne kłopoty i pójdziecie na rekolekcję na pustynię z powrotem ku Morzu Czerwonemu. Rekolekcje, no 40-dniowe są znane, ale 40-letnie jedyne w historii zmówienia. Na 40 lat powiedzieć. Mógł powiedzieć, interweniować, nie? Wielokrotnie interweniował, jak były niefortunne decyzje podejmowane. A tu nie interweniował. To znaczy, że ten w Księdze Liczb jest powiedziane: Bóg dopuścił w swojej mądrości, miłości błąd, do którego go, że tak powiem, którym podpowiedzieli ludzie, błąd Mojżesza. Bóg dopuścił. Ponieważ Bóg sobie zdawał sprawę, że ci ludzie są zbyt surowi duchowo, bardzo zmaterializowani, myślą tylko o jedzeniu, które mieli w Egipcie, a którego jeszcze nie poznali, ziemi opływające w mleko i miód, że trzeba ich bardziej uduchowić, nauczyć żyć, cieszyć się Bogiem. Żeby to zrozumieć, jeszcze odwołajmy się do innej analogii z życia Dawida. Pod koniec, kiedy już Dawid miał ogromne imperium, dobrze zorganizowane, przyszła mu myśl: niech mój minister z jakimiś ludźmi obejdzie całe królestwo i policzy wszystkich moich poddanych. Z jaką rozkoszą ja spojrzę na tę liczbę i powiem: no, dziękuję ci, Panie Boże. Ale po cichu było ja Dawid, ja Dawid. Oczywiście przy Panu Bogu, ale ja Dawid. I jego minister wojny powiedział, coś tutaj złym pachnie, Dawidzie, ten pomysł. Skoro Bóg Jahwe jest królem, po co mu liczyć, jak on zna liczbę? Nie wciskaj się tak na miejsce Boga Jahwe, prawdziwego króla. Ty jesteś takim chwilowym pionkiem. No zlicz, 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 dobrze, wszystko. Po dziś dzień jeszcze liczymy. Raz w roku. Ja muszę powiedzieć, że ilekroć razy kończyłem szkołę biblijną, wracałem do któregoś z miast. Nie tak, ile miałeś tam studentów? Nie liczyłem. Jak to nie liczyłeś? Przecież gdybyś zliczył, mógłbyś się pochwalić. Bałem się liczyć, naprawdę bałem się liczyć, żeby nie oberwać. Ale oczywiście kuchnię pytałem, ile obiadów szykujecie, na ile osób. Tu tego sobie nie mogłem odmówić. Jednak na miłość własna wszędzie chcę coś niecoś uszczknąć. Otóż podobnie rzecz się ma w naszym życiu, w moim życiu, w waszym życiu. Bóg dopuszcza pewne błędy. Bóg dopuszcza. Oczywiście te błędy bardzo szybko nam odsłoni i ujawni, i my naprawimy. Odsłoni te dopuszczone błędy i my je naprawimy. Ponieważ Bogu ostatecznie chodzi o pokorę stworzenia. Żebyśmy byli pokorni, a pokora polega na tym, że trzymamy w miarę możliwości całkowicie kontakt z Panem Przymierza. Że rzeczywiście my jesteśmy dziećmi, które nic nie wiedzą, nic nie potrafią, ale są w ręku tego, który wszystko wie, wszystko potrafi. Tak bywało w moim życiu. Napisałem, domagano się ode mnie w imię 4 rozdziału Apokalipsy, żebym napisał książeczkę o herbach. Napisałem. No i otrzymuję słowo od mego patrona, świętego Pawła. No ale popraw tam, popraw. Co popraw? Mógł powiedzieć, co popraw. Nic, tylko powie popraw. No i trzeba być pokornym, żeby to przełknąć. Popraw, ale co popraw ja? Tyle się modliłem, żeby poprawnie napisać. Ale później napisz komentarz do dekalogu, że tam nie ma, że wykreśliliśmy przymierze. No, znacie to wszystko. Jak ja pracuję nad pierwszą tablicą dekalogu, szczęka mi opadła, bo zrozumiałem, że źle umieściłem, zły jest, zła interpretacja herbu Łukasza. No i wtedy widziałem, co mam poprawić. No i poprawiłem. Ale oczywiście później niektórzy mi skorygowałem na najbliższej szkole biblijnej. Niektórzy z księży to mieli mi za złe. No to ja już tamtym ludziom głosiłem też tak, tak jak ty tam napisałeś. Otóż, chcę powiedzieć, ja poprawiałem, poprawiam i będę poprawiał. W końcu wszystko będę naprawiał w czyściu. I to jest sytuacja każdego z nas, że Bóg dopuszcza pewne, że nie jesteś znowu taki och, ach, bezbłędny, że pewne błędy popełnimy i jak Duch Święty nam zwrócił uwagę, no to musimy to od razu nagrać. Tak się rzecz miała z Mojżeszem. Dziwna rzecz, nie mogłem skończyć tego komentarza, napisać tego komentarza do Księgi Liczb. Ty tam napisałeś, ja mnie ja wejrzę w to, siadam i milczy. I dopiero teraz, po tym, co dzisiaj powiem, zaczynam mówić, zrozumiemy, że poprawna wersja jest w Księdze Powtórzonego Prawa. To istotnie nie Bóg kazał wysłać, tylko Bóg dopuścił. Dopuścił. Ale poprawna wersja jest w Księdze Powtórzonego Prawa. Wtedy przystąpiliście do mnie wszyscy i rzekliście, weślijmy mężów przed sobą celem zbadania kraju i poznania drogi, którą mamy iść oraz miast, do których mamy wkroczyć, rzecz wydała mi się dobra. I jest takie wydanie, przy okazji wam powiem, Biblii Jerozolimskiej. Chyba najlepsze wydanie, to znaczy najlepsze wydanie w tym sensie, że ma najlepsze komentarze, najbardziej trafne komentarze. Biblia Jerozolimska, wydana przez taki instytut, szkołę biblijną, która pracuje w Jerozolimie nad Pismem Świętym. I jak doczytałem, zacząłem czytać Księgę Powtórzonego Prawa i tutaj widzę inne ujęcie, to od razu zajrzałem do komentarza i w komentarzu tak pisze: to lud, a nie Jahwe, jak w Księdze Liczb jest napisane, proponuje wysłać zwiadowców. Już to zachowanie wypływa z braku wiary w Boga Przymierza, że wszystko mogą zawdzięczać Bogu Przymierza. Jest ono przygotowaniem dalszego ciągu opowieści o odmowie wkroczenia do Kanaanu i ukarania ludu, że tak byli wpatrzeni w swoją niemoc, że powiedzieli: o nie, nie idziemy na rzeź. W Księdze Powtórzonego Prawa z tym właśnie grzechem wiąże się ukaranie Mojżesza, o czym mowa jest dopiero w związku z wodami Meriba. Bo rzeczywiście w tych innych komentarzach jest nieprzekonujące, że tylko dlatego, że dwa razy uderzył skałę. Zawsze wydawało mi się to infantylne. Ja oczywiście po modlitwie zrozumiałem, że no nie wychował ludu do tego, żeby pokornie przyjmowali. Ale jak to przeczytałem, to mi szczęka opadła. A jak? Że to jest genialna interpretacja, dlaczego Mojżesz, na czym polegał grzech Mojżesza. Że wydawało mu się słuszne, no i wyspo. Bóg dopuścił, ponieważ wiedział, jacy ci ludzie są surowi. Jak ciągle nie żyją przymierzem, tylko wpatrują się w swoje kije pasterskie, a nie w tę broń, którą dysponują mieszkańcy Kanaanu. Ponieważ jednak Mojżesz powinien był powiedzieć: pójdę konsultować się namiotu spotkania. Pomodlę się. Czy Bóg, Jahwe? I na pewno by powiedział: nie, nie trzeba. Przy wejściu do ziemi obietnicy dam tak potężne znaki, że będą cieszyć się. I ty im na to zwróć uwagę, że jestem Bogiem żywym, Abrahama, Izaaka, Jakuba. Jestem to, co mam w sobie, mam dla tej istoty, w co też nam trudno czasami uwierzyć. Przyznam. I to dopiero tłumaczy. Oczywiście Bóg chciał ostatecznie tych 40 lat, żeby oni tam dojrzeli na pustyni, ponieważ jednocześnie oni są katechezą dla nas. Katechezą dla nas. Że my też jesteśmy, Bóg nam daje jakieś zadania, no powiedzmy mnie, analfabecie biblijnemu, kazał prowadzić szkołę biblijną onego czasu. No i kazał mi zabawić się, zażartować, mówiąc: nie będziecie pracować nad przysionokosach, zapraszam was na dwa tygodnie na szkołę biblijną. W przekonaniu, że nikt nie przyjedzie. Jeżeli oni mnie uciekają w góry zamiast choremu gazie pomóc przesianie, to jak oni pojadą na dwa tygodnie? No i przyjechałem i nie z mego ośrodka, nikt nie przyjechał. Tylko chodzi o to, że oni tak nagłośli to na Polskę, że z Polski przyjechały, że tak powiem, tłumy, ponad 100 osób. I wtedy mnie szczęka opadła, bo ja w ogóle nie przygotowany, ba, analfabeta biblijny. No i to dalej, to już wiecie, jak to było. Że sobie różańczyk odmówiłem, teraz przygotuję Eucharystię, w czasie Eucharystii z Apokalipsy, rozdział 10, czytam gorzkie i słodkie, no niech czytają i ty sobie przeczytasz, co jest gorzkie, co jest słodkie. I tak zaczniecie po dziś dzień od tego momentu pracować i przekonasz się, że u Boga wszystko jest możliwe. Bo my mamy lęk, my się wpatrujemy w ludzki realizm, mamy lęk. A Bóg mówi, walcz z lękiem sobie, nie wszystko, nie wolno ci tolerować lęku. Nie wszystko oddawaj, powierzaj. A wtedy nie będę mógł cię, nie musiał tak długo oczyszczać. W związku z tym chcę zwrócić waszą uwagę na ogromną pokorę Mojżesza. W końcu on z jednej strony jest między Bogiem, z drugiej strony jest między ludem, bardzo niedojrzałym. Mógłby zirytować się na Pana Boga i powiedzieć, no jakżeż tak możesz, podpuściłeś mnie, ja teraz cierpię. I jak Bóg ogłosił mu na pewnym etapie, nie powiedział natychmiast, że nie wejdziesz do ziemi obietnicy. Ponieważ on prosząc, stawiając się za lud wtedy, kiedy wrócił z tego wywiadu i zbuntował się, swoje życie wielokrotnie w czasie tych buntów oddawał za ten naród swoje życie. To mnie zniszcz. Czyli brał na siebie grzech ludu. Na pewnym etapie, przy kolejnym buncie, Bóg mówi, ani ty, ani Aaron wcześniej zmarł, nie wejdziecie do ziemi obietnicy z powodu waszego grzechu. I dlatego Mojżesz mówi, to z waszego powodu ja nie będę mógł wejść do ziemi obietnicy. Czyli na tej górze Piszga Mojżesz jest typem nowego Mojżesza, Jezusa Chrystusa. Baranka Bożego, że on na siebie wziął grzech Izraela. I to jest istotny powód, dlaczego nie wszedł do ziemi obietnicy. To do ziemi obietnicy miał wprowadzić Jozue, a Jozue to jest tyle samo, co Jezus. Jezus, że to Jezus nas prowadzi do nieba. Ale Mojżesz umrze za, ale Mojżesz umrze za naród. Na tym polegała ogromna pokora Mojżesza, że on się nie zbuntował przeciwko Bogu, przyjął na siebie, stanął między Bogiem a grzesznym ludem i przyjął pokornie swoją misję. Nawet przyjął tę jakby karę i umarł na górze, tak jak Jezus umrze na górze Golgoty. Wszystko jest typem, obrazem Jezusa Chrystusa. I według mnie istotnie największym mężem Bożym w historii zbawienia Nowego i Starego i Nowego Testamentu z ludzi jest Mojżesz. Jest duchowym gigantem, przede wszystkim jest gigantem pokory. I mówię o Pismo Święte, o tym mówi Księga Powtórzonego Prawa, o tym mówi w wielu miejscach, że nie było pokorniejszego człowieka nad Mojżesza. Czyli być pokornym to przyjąć próby, które Bóg dopuszcza. Przyjąć grzech innych z powodu, których człowiek cierpi. Dać się Bogu korygować. Historia Mojżesza w Księdze Powtórzonego Prawa musi być zderzona z tym momentem, kiedy Jezus po uroczystym wjeździe do Jerozolimy próbuje robić rachunek sumienia duchowym liderom Izraela. Uroczysty wjazd do Jerozolimy to jest ogłoszenie, to tak istotnie wszystkie księgi natchnione o mnie mówiły. Wydaliście już wyrok po znaku, który uczyniłem w Betanii na moim przyjacielu Łazarzu. Tak to ja jestem. Jezus w szeregu przypowieściach próbuje dać lustro arcykapłanom uczonym w piśmie, żeby siebie zobaczyli. Okazuje się, że uczeni w piśmie nie są zdolni przeprowadzić korekty obrazu siebie. Że pobłudziliśmy, że dużo głupstw stworzyliśmy w historii Kościoła. Rysowi Starego Testamentu nie są zdolni do korekty. Nie są zdolni do tego, żeby siebie zobaczyć w prawdzie. Czyli brakuje im pokory. Tej pokory, którą ma Mojżesz. Tak trzeba patrzeć tę część Ewangelii Mateusza. Zderzenie pokory Mojżesza i brak pokory u tych, którzy przygotowali Jezusa Chrystusa. Teraz przeczytamy fragment Ewangelii Mateusza, gdzie Jezus dotyka faktu, że uczeni w Piśmie i faryzeusze nie są zdolni do korekty. Pan z wami, słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Przemówił Jezus do tłumów i do swoich uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary, wielkie ciężary nie do uniesienia, kładą je na ludzi, na ludzkich ramionach, a sami palcami ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swoje uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie, wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach, pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach, żeby ludzie nazywali ich rabbi. Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest wasz ojciec, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą, a kto się wywyższa, będzie poniżony. Kto się poniża, będzie wywyższony. I uwaga. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie Królestwo Niebieskie przed ludźmi, wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do Niego wchodzą. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru, kminku, lecz pomijacie to, co jest najważniejsze w prawie – sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić i tamtego nie opuszczać. Przewodnicy ślepi, którzy przecedzacie komara, a polegacie wielbłąda. Biada wam uczeni w Piśmie faryzeusze obłudnicy, bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz jesteście pełni zdzierstwa i niepowściągliwości. Faryzeuszu ślepy, oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby zewnętrzna jego strona stała się czysta. Biada wam uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo podobni jesteście do grobów pobieranych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz są pełne kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, ale wewnątrz jesteście pełni błudy i nieprawości. Biada wam, uczeni w Piśmie faryzeusze obłudnicy, bo budujecie groby prorokom, zdobicie grobowce sprawiedliwych i mówicie, gdybyśmy żyli za czasów naszych plotków, nie bylibyśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków. Przez to samo przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy pomordowali proroków. Dopełnijcie wy miarę waszych przodków. Węże, plemię zmijowe, jak wy możecie ujść potępienia w piekle? Dlatego to ja posyłam do was proroków, mędrców i uczonych. Jednych z nich zabiliście, ukrzyżowaliście. Innych będziecie biczować w swych synagogach i przepędzać z miasta do miasta. Tak spadnie na was wszelka krew niewinna przelana na ziemi, począwszy od krwi Abla Sprawiedliwego, aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zamordowano między przebytkiem a ołtarzem. Zaprawdę powiadam wam, przyjdzie to wszystko na to pokolenie. Chcę zwrócić waszą uwagę na to słowo biada. Co to słowo oznacza? Ono przechodzi też w Piśmie Świętym, w Ewangelii Łukasza. Biada jest wypowiadane wtedy, kiedy ludzie są niereformowalni, niereformowalni mocą ludzką. Kiedy już tak spotężniała i stwardniała w nich pycha, że mówią, to niemożliwe, żebyśmy my pobłądzili. Błąd w naszym życiu jest niemożliwy. Na czym ją są niereformowalni? Biada oznacza, jesteście w mocy szatana, pychy szatańskiej. Biada oznacza szatana. Jesteście w mocy pychy szatańskiej. Jesteście niezdolni do tego, żeby dostrzec sobie błąd i skorygować. Jakie jest wyjście? Wyjście jest jedno. Bóg was nie mógł nawrócić, to teraz będzie was nawracał szatan. W roku 70, w roku 64 wzniecicie zryw powstańczy i doprowadzicie w roku 70 do samozagłady, co jest typem sądu ostatecznego. Zburzenie Jerozolimy, co Jezus zapowiada w tej właśnie części Ewangelii Mateusza, o czym jeszcze napomkniemy. Zwracam uwagę na słowo biada. Teraz już tylko szatan może was nawracać. I rzeczywiście świat, w którym my żyjemy, jest tak niereformowalny, że ten świat, w którym my żyjemy, będzie nawracał szatan. Będzie zbawiany przez szatana. Jest takie łacińskie porzekadło: errare humanum est. Błądzić jest rzeczą ludzką. Ale trwać w błędzie jest rzeczą arcygłupią. I tu jest problem pokory i pychy. Czy ja, Bóg dopuszcza w naszym życiu, tak jak dopuścił błąd w życiu Mojżesza, giganta duchowego. Dopuszcza. Ale Mojżesz pokornie przyjął. Tak, zgrzeszyłem. Proszę cię, żebym jednak mógł wejść, popatrzeć na te strumienie. Nie. I podporządkował się. Izraelici, cała Ewangelia Mateusza w historii zbawienia księdza powtórzonego prawa mówi, jak bardzo pobłądzili w stosunku do dekalogu. Jak bardzo pobłądzili. Zanikło pojęcie przymierza. 613 wolno, nie wolno stworzyli. Pobłądzili. Ale nie byli w stanie przyznać się do błędu. My pobłądziliśmy. Errare humanum est. Błądzić jest rzeczą ludzką i Bóg nieraz, że tak powiem, dopuszcza. Ale trwać w błędzie to jest już rzecz demoniczna. Wtedy demon dochodzi do głosu i demon przejmuje misję zbawiania. Pokorny Mojżesz to Mojżesz, który przyjął na siebie wszystkie próby. Tak samo te próby przyjęli apostołowie. Wiecie, że nawet największy z proroków Eliasz popełnił błąd na górze Karmel. Co mu Bóg pokazał, gdy uciekając przed królową Jezabel znalazł się, poszedł w kierunku góry Synaj, Choreb, tam jest powiedziane. I tam mu Bóg wyjaśnił jego błąd w tej wizji, że nie było Boga w trzęsieniu ziemi, w ogniu i tak dalej, tylko w cichym powietrze. Gdybyś ty zareagował łagodnie, no widzicie, to jest Bogiem. Odeszliby żywi, a tak wzbudził wściekłość tego królowej Jezabel. Popełnił błąd. Dlatego wam powiedziałem, że błędy popełniam i będę popełniał. Popełniłem w związku z komentarzem do Księgi Powtórzonego Prawa, dlatego Rysiowi kazałem wydrukować moją poprzednią katechezę, gdzie z tupetem interpretowałem, że Bóg chciał. I zwracam uwagę na to wydanie Biblii Jerozolimskiej, gdzie tam nie ma korekty, tylko jest odesłanie do Księgi Powtórzonego Prawa. Gdybym sobie tu z tyłu głowy miałem to z tyłu głowy, ale nie zajrzałem. I teraz muszę tamte rzeczy skorygować. żeby nie było zamętu u słuchaczy. Ale gdybym się nie wiem jak szczegół, to będę popełniam błędy i będę popełniał, ale wnet je skoryguję. Sprawię to Duch Święty. Tu mi się przypomina wykład jednego z ojców, który we Francji, właściwie urodził się we Francji, tam skończył studia, patrologię wykładał, czyli tych ojców Kościoła, wielkich ojców Kościoła. I on kiedyś na wykładzie nam powiedział, słuchajcie, muszę wam powiedzieć pewną rzecz, która jest nieznana, która się nie rozgłasza, ale jakiś taki wybitny patrolog światowej sławy, który przestudiował to, co już inni opracowali, napisali ojca Kościoła sam i napisał taką syntezę. Co każdy z ojców Kościoła, co Duch Święty przez każdego z ojców Kościoła nowego wniósł do nauki Kościoła. Ale na końcu każdego z ojców Kościoła opracowania już mniejszym drukiem błędy, które popełnił ten ojciec święty, wszyscy są świętymi, święty, które są nie do przyjęcia, ale już to małym drukiem tak, które są nie do przyjęcia dzisiaj. Otóż errare humanum est, błądzić się rzeczą ludzką. Chcę was uspokoić. Błądziliście, błądzicie i będziecie błądzić. Takoż i mnie na to pozwólcie. Ale będziemy naprawiać, jak tylko Duch Święty nam powie, tu musisz skorygować. Bo pokora jest najważniejsza, a przyznać się do błędu, oj jak to trudno.